gdzie jest. Chociaż chciał, w jego mniemaniu, gdyby zmiana nastąpiła, byłoby lepiej. A później, kiedy brat Sasza mówił o to jego kazanie, chyba rok, nawet dwa lata temu miał podobne troszkę kazanie, bo tak jakby jak sobie przypominam, o tym pukaniu, o tym, aby człowiek był taki nieustępliwy, dociekliwy, a wręcz prawie, że natrętny, to tak się nasunęło mi się, czy w takiej na przykład sytuacji, jak rozróżnić, kiedy powinniśmy być tacy, na przykład właśnie to odniosłem też do tej sytuacji Tomka, czy jednak powinien być w myśl tego, żeby pukać, dociekać, być natarczywym, prawda? Jak rozróżnić nieraz te rzeczy? Jak, kiedy przychodzi takie przekonanie, taka pewność, że nie powinienem, bo w jednych rzeczach powinienem, prawda, być, ale w pewnych rzeczach nie powinienem. Zgadzamy się z tym, prawda? Ale jak do tego dojść? Odłóżmy sobie przypowieści Salomona, taki jeden fragment mi się... Przypowieści Salomona, 29 rozdział, 22 werset. Może nie ta pierwsza część, tylko ta bardziej ta druga. Przypowieści Salomona, 29 rozdział i 22 werset. Tylko jeden werset. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, a porywczy popełnia wiele błędów. Taki fragment, który mówi też o porywczości. Oczywiście to nie jest teraz to co już mówiłem, to może nie stricte chodzi o porywczość, ale my jako ludzie często jesteśmy porywczy lub nieraz szybko podejmujemy decyzje. Co nie znaczy, że nieraz są sytuacje, że człowiek musi szybko podjąć decyzję. Musimy szybko podejmować decyzje. Ale tu ten fragment mówi, że człowiek porywczy, taki gwałtowny, często popełnia błędy. I kiedy jesteśmy tacy porywczy, nawet w tych duchowych rzeczach, bardzo często popełniamy błędy. Bo jesteśmy porywczy. Coś nagle pomyślimy, nagle coś nam zaświeci i my już jak burza. Idziemy jak w dym, tak się to mówi. Czy rzeczywiście powinniśmy w ten sposób postępować? Czy powinniśmy Kiedy powinniśmy dobijać, a kiedy nie powinniśmy się dobijać? Kiedy też Tomek mówił o tym, przypomniał mi się mój okres oczekiwania na pracę, dosyć długi. I też już myślałem, czy ja rzeczywiście dobrze robię, że ja czekam. Ale mi ciągle jakby taki głos mówił, że mam czekać, że mam czekać. Nie robiłem nic, właśnie nie było u mnie tej takiej porywczości, ale już później, kiedy takie było to oczekiwanie i zdawanie się na Boga, wydawało mi się, że ja już gdzieś przekraczam pewne rzeczy. Ale okazało się, że nie. Że to oczekiwanie to było słuszne. To było dobre. Ale kiedy, prawda? Jak to rozeznać? Jak to w naszym życiu? Na pewno pierwszą rzeczą to jest to, czy to, czego my chcemy, czy to się często nie kłóci z naszym życiem na przykład duchowym. Bo nieraz coś pomyślimy sobie, prawda, coś tam pomyślimy i wydaje nam się, że to jest dobrą rzeczą, a to w konsekwencji spowoduje jakiś konflikt w rzeczach na przykład duchowych. Czy w życiu zboru, czy nawet w nabożeństwach, że na przykład mnie nie będzie poprzez takie moje jakieś tam postanowienie, i już człowiekowi powinno się zapalić wtedy to żółte światełko, że to nie jest, nie powinno być tak. Przypominamy sobie tę historię Jakuba i Rebeki, dobrze? Matka Izaka, Rebeka? Rebeka, bo mi się Rachela zawsze. Rebeka. Mieli obietnicę, tak zawsze mi to przychodzi na myśl, mieli tą obietnicę, że to Jakub będzie tym, nie był pierworodnym, ale on wszystko odziedziczy. I co nastąpiło w tym właśnie w tym ostatnim okresie? Taka porywczość, prawda, człowieka. Nieczekanie na, Bóg obiecał, Bóg powiedział, czekaj, prawda? A oni zaczęli sami, powiem, kombinować. Wydawałoby się, że to słuszną rzecz zrobili, bo nagle oto już po prostu wymyka się wszystko z rąk, spod kontroli. Ostatnio mówiliśmy, ktoś mówił, usługiwał na temat Saula, prawda? Że jego taka, można powiedzieć, porywczość, nieczekanie. Było powiedziane, masz czekać na Samuela, ale on właśnie jakby, nie wiem, w porywie, chciał dobrze. Wydawało mu się, że on dobrze zrobi, że on ofiaruje i tak dalej, i tak dalej. I zgrzeszył. Dlatego w naszym życiu naprawdę musimy być... Są sytuacje, że musimy decyzje szybko podejmować. Nie wiem, jeżeli jest nawet kłótnia, nie, może nie kłótnia, ale może jakaś sytuacja się wytwarza taka nieprzyjemna, niezdrowa, powinniśmy odejść z tego jak najszybciej, czy w pracy, czy w szkole. Są takie sytuacje, że nagle wchodzimy w coś, co aż włosy prawie, że dęba stają. To powinniśmy, na pewno nasza decyzja powinna być szybka. Ale w tym życiu duchowym, kiedy my, inaczej, często w naszych takich jakichś zapałach, my mamy jakieś takie zapały, powinniśmy wyhamować, dlatego że słowo mówi, a porywczy popełnia wiele błędów. Jak się często się zdarza, kiedy słyszymy, kiedy nawet z własnego życia wiemy, że kiedy my często popełniliśmy jakąś taką szybką decyzję i nagle okazało się później, oczywiście po czasie wiedzieliśmy, że my popełniliśmy błąd. Ta nasza porywczość absolutnie nie opłaciła się nam. Jak to dobrze jest czekać, naprawdę czekać, być cierpliwym, ale w niektórych rzeczach rzeczywiście trzeba być zdecydowanym i szybkim w działaniu. Na pewno z grzechem. To musi być tak absolutnie. Jeżeli coś nas ciągnie i wiemy, że to powinna być szybka decyzja, absolutnie nie. Ale w oczekiwaniu powinniśmy czekać, co nie znaczy, że nie powinniśmy pukać. Co nie znaczy, że nie powinniśmy pukać, ale czekać na Boże rozwiązanie. Ale kiedy raz i drugi i trzeci nie układa się, że tak powiem, po naszej, powinniśmy od tego odstąpić. Ten pierwszy werset mówi, człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwady. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwady. Czy jesteśmy skłonni do gniewu? Jesteśmy skłonni do gniewu? Prawda? Jak szybko w nas często mówimy, zaczyna krew buzować, prawda? Gotuje się. Może nieraz nie widać tego na zewnątrz, ale zagotujemy się wewnątrz i mówimy, zagotowałem się. Skłonność do gniewu. Człowiek skłonny do gniewu, ale jakie to jest, powiem, jeden werset, a jakże wiele jest przesłania. Mówimy, zagotowaliśmy się, czasami wybuchamy i mówimy, no bo już nie mogliśmy wytrzymać. Ale Słowo Boże mówi, że człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwady. Jak cokolwiek by, drodzy, przyszło w naszym życiu, to jest takie, żebyśmy, ja do siebie to też mówię, bo jest tyle powodów i nieraz nam się wydaje, że należy właśnie prawie że zawrzeć gniewem, prawda? Ale konsekwencją tego wrzenia, a później uzewnętrznienia jego, jest zwada, jest jakaś kłótnia, powstaje jakieś zamieszanie, nieprzyjemna sytuacja, która później powoduje to, że albo się rozchodzą, albo trzeba jakiegoś procesu długiego lub krótkiego, daj Boże, krótkiego, jakiegoś pojednawczego i tak dalej, i tak dalej. Bo my nagle zawrzeliśmy, coś w nas zawrzało i chlapnęliśmy coś na przykład. W zborze też. Nieraz nie potrafimy, bo nawet w zborze nie potrafimy powstrzymać naszych emocji. W naszych decyzjach, drodzy bracia i siostry, nie potrafimy powstrzymać naszych emocji. A szczerze coś. A odpowiem. Kiedy nieraz podejmujemy nasze normalne, zwykłe, zborowe, życiowe decyzje. Jakże często Nieraz jedno słowo lub jedno zdanie jest za duże i nie, za dużo i niepotrzebnie. I niepotrzebnie. Bo w nas coś zawrzało. Nam się wydaje jednak, że i są rzeczy słuszne. I nieraz możemy być, nie wiem, stać prawie, że na granicy pewnych rzeczy słusznych, ale nieraz niekoniecznie trzeba coś na siłę, coś na siłę. Unikać zwady. Unikać też tego, w cudzysłowie oczywiście, naszego wrzenia, naszej krwi, która zaczyna buzować. Mamy. Nie wiem, ja usłyszę, że ktoś kogoś krzywdzi i już czuję, że mi się temperatura ciała podnosi. Bo komu się krzywda dzieje? I ja myślę, Boże, no może to, dlaczego nie? To mam tak łagodnie do wszystkiego przejść? Pan Jezus tylko raz, prawda, okazał jakby swój gniew i to jest określone jako Boży gniew i wielu też bierze z tego, że to jest i ten Boży gniew, ten Jezusa gniew, że tak powiem, to przekłada na swoje życie codzienne i bardzo często mu się zdarza, że to jest ten Boży gniew. Oczywiście to nic nie ma wspólnego z tym. Warto jest się, drodzy bracia i siostry, zastanowić nad tym, czy warto doprowadzać się do takiego wrzenia? Dlatego, że to spowoduje, nie ma siły, to spowoduje. Ja wiem w swoim życiu, w naszym rodzinnym życiu, rzadko podnoszę głos, ale nieraz zdarza mi się w stosunku do dzieci. Nieraz myślę, czy rzeczywiście dobrze zrobiłem, że podniosłem. Dało to jakiś efekt, ale czy nie do końca jeszcze jestem przekonany? Nie do końca jestem przekonany. Że to jest ta droga. Jednak nie powinniśmy, nie możemy. To jest lepsze. Pan Jezus był cichy i pokornego serca. Był cichy i pokornego serca. I kiedy czytamy błogosławieństwa, które Pan Jezus powiedział na górze, słynnej górze, kazaniu na górze, tam jest o cichości, prawda? Tam same takie cnoty łagodności. To się opłaca. To na pewno przyniesie owoc. To na pewno boli, to na pewno kosztuje, ale to przyniesie owoc. Na pewno owoc przyniesie. Na pewno nie będzie później po tym, na pewno nie będzie takiego, czy rzeczywiście słusznie zrobiłem, że gdzieś tam, coś tam. Oczywiście powinniśmy, to nie znaczy, że jeżeli jest grzech, nie powinniśmy mówić. Absolutnie, tak. Tylko ja mówię o tych pewnych rzeczach, to trzeba mówić w spokoju. Nie można poddawać się emocjom i coś takiego wyrzucać. Nasza mowa powinna być cicha i łagodna. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwady. Nie jest to przyjemne usłyszeć, że jestem powodem zwad, prawda? Bo znamy takich ludzi, czy w pracy, i oni są, i mówimy, to ludzie, którzy wystarczy dwa zdania z nim zamienić, a nie daj Boże, coś nie tak, od razu już się skutnia, prawda? I znamy tych ludzi, którzy są, znani z tego, że tylko i wyłącznie ich taką ikoną to jest kłótnia. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwady. Nie warto, nie powinniśmy. A porywczy popełnia wiele błędów. Dałby Bóg, abyśmy nie popełniali błędów. Dałby Bóg, abyśmy nie wszczynali zwady. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Bogu za czas, jaki Bóg nam dzisiaj dał. Chwała Bogu za Jego miłość, za Jego cierpliwość. Chcę troszeczkę nawiązać do tego, co Piotruś mówił. Właśnie jestem w takiej sytuacji, że właśnie czekam na tą pracę i powiem wam, że jak trudno mi rozpoznać ten głos, Boży głos, czy to jest od Pana. Często pytam Boga o to. Pojawiają się różne propozycje i powiem wam, że ciężko mi jest to rozpoznać. Znowu się pojawiła propozycja i też zacząłem pytać o to Boga, Ciężko mi jest naprawdę usłyszeć i wiem, jak ważne dzisiaj jest w życiu naszym właśnie rozpoznawać ten Boży głos. Bóg mi to ostatnio pokazuje. Ja chcę, żebyśmy tworzyli słowo też przy powieściach Salomona. Jest zapisane w 3 rozdziale. Synu mój, nie zapominaj. 3 rozdział od początku. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wpisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w morszcz. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana. Nie oburzaj się na jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Chcę powiedzieć, że tak dzisiaj jest w tej mojej sytuacji, że tutaj co właśnie Salomon nam mówi, jak ważna dzisiaj w naszym życiu jest ta mądrość i to ta mądrość od naszego Pana. Powiem wam, że jak bardzo jeszcze i brakuje mi tej mądrości Bożej. I wiem, jak ona ważna jest dzisiaj w naszym życiu i jak potrzebna jest każdego dnia, jak kroczymy dzisiaj i jaka ważna to jest właśnie rzecz, żeby właśnie zaufać Bogu z całego swojego serca i wszystkie te troski swoje powierzyć właśnie Bogu dzisiaj. Wiem, że powiem o sobie, że jest mi nieraz ciężko i właśnie potrzebuję tej cierpliwości, żeby czekać właśnie, żeby to właśnie był ten głos od Pana, żebym nie zrobił czegoś po swojemu. Wiem, że nie będę później miał do nikogo pretensji, ale tylko sam do siebie mogę mieć. I właśnie jest ta cierpliwość potrzebna dzisiaj w naszym życiu. Tu jeszcze dalej jest napisane w 13 wersecie: błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. Mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jak to właśnie ważne jest dzisiaj, żeby mieć tą mądrość dzisiaj. Chcę się podzielić jeszcze tylko jednym wersetem. Tak, to jest zapisane w Księdze Mojżeszowej, 40, w pierwszej Mojżeszowej. Że nie mogę o tym, że Józef nie jest. 48 rozdział i 11 werset. Tylko ten jeden werset chcę przeczytać. Tak Bóg właśnie pokazał mi, tak dotknęło mi to mojego serca właśnie, że potem rzekł Izrael do Józefa: nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze Twoje, a to Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo Twoje. Powiem wam, że tak i w życiu dzisiaj moim też wiele rzeczy, których ja się nie spodziewam, nawet i tak było ostatnio, czegoś człowiek nie spodziewa się, a nasz Bóg, nasz Pan to wie i nieraz człowiek jest zaskoczony tym właśnie, że czegoś się nie spodziewamy. Ale Bóg nam to pokazuje właśnie. Niech Bóg nam dopomoże właśnie rozpoznawać ten Jego głos. Wiem, że to ważne jest w naszym życiu dzisiaj, żebyśmy właśnie słyszeli ten Jego głos i żeby nam nasz Pan pozwalał właśnie rozpoznać ten głos, żeby właśnie ten głos był od Niego. Niech Bóg nas błogosławi i niech nas prowadzi, żebyśmy właśnie słyszeli ten Jego głos. Amen.
Chwała Panu Bogu. Chciałbym przeczytać z listu Jana, pierwszego listu Jana, trzeci rozdział, od czwartego do ósmego wiersza. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, od czwartego do ósmego. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Można było cały ten ustęp czytać, ale myślę, że znamy go. I wiem, ja tylko tak dla przypomnienia powiem sobie i nam wszystkim. Czytam to i przypominam, żebyśmy mieli świadomość tego, że sprawa z grzechem w życiu wierzącego musi być, już nawet nie powiem powinna być, ale musi być definitywnie rozwiązana, musi być zakończona. Żyjemy w czasie, kiedy grzech się coraz mocniej przykleja do życia ludzi. Ludzie w świecie nurzają się w grzechu, grzech wzrasta aż pod niebiosa, tak jak było za dni Sodomy i Gomory, że uniósł się aż do nieba, tak i dzisiaj, to są też takie podobne czasy i świat się już wcale nie kryguje z tym. Ale grzech przykleja się coraz częściej do
do nas chce się przykleić i przykleja się. Coraz częściej my możemy spotkać się właśnie z sytuacją, kiedy człowiek wierzący już nie wstydzi się grzechu, nie pokutuje z niego, a go tłumaczy, wykręca się. Nawet inaczej, nawet atakuje tego, który go napomina, czy mówi mu o grzechu. Nawet go atakuje. I wydaje się, że tak prowadzona, powiem, polityka sprawi, że będzie zaakceptowany ten czy inny grzech. Taka czy inna forma życia. Grzeszna oczywiście, bezbożna. Życie bezbożne jest... Czym się charakteryzuje życie bezbożne, powiem, gdybyśmy mieli tylko mówić o grzechu, ale czym jeszcze się charakteryzuje życie bezbożne? O jakim życiu można powiedzieć bezbożne? No takie, że co, jakieś tak pijaństwo, narkomania, tak, przeteczeństwa, cudzołóstwo, to bezbożne, a inne? Kiedy Bóg mówi o bezbożnym życiu, mówi tak, w taki powiem sposób, taki jak było za dni Noego. Jak było? Było bezbożne życie, ale jakie to było życie? Pili, jedli, żenili się, za mąż wydawali. Normalne życie. Przecież to jest zwyczajne życie. Ale Bóg określa tak też bezbożne życie. A więc bezbożne życie to nie całkiem takie, wiecie, z rynsztoka. I to tak widać wyraźnie, że człowiek myśli, że przez swoje argumenty, przez swoją nieustępliwość, przez atakowanie nawet, powiem, Słowa Bożego, czy odrzucanie Bożego Słowa, które no, przykazań Bożych, odrzucanie przykazań Bożych, że przez to, no, takim krzykiem, takim gardłowaniem, jak to się mówi, pyskowaniem, usankcjonuje to, ucichnie i tak się dzieje, wiecie, i tak u ludzi tak się dzieje. I ludzie się z tym godzą i do tego się przyzwyczajają, ale Bóg nie. Musimy wiedzieć, że Bóg nie. Ten fragment tak właśnie, dlatego czytam go, ponieważ on tak jasno mówi, on tak jakby, nie wiem, jakby taki kubeł zimnej wody na głowę. Napisała mi jedna siostra, ta, o której mówiłem już, z Niemiec, taka bardzo gorliwa, która będąc w zborze 200-osobowym, jedyna nakłada chustkę czy nakrywa głowę, ponieważ ma takie przekonanie sama, nikt jej nie mówił, bo nas z nikim kontaktu nie miała. Tak ją przekonało Słowo Boże i w ostatnim takim mailu pisze mi, że ktoś z rady, z braci starszych, zwrócił jej uwagę, powiedział: słuchaj, a z jakiego powodu ty nakrywasz głowę? I powiedział jej: a czy nie słyszałaś, że dwaj nasi pastorzy niedawno wygłosili kazania, i którzy mówili jasno, że to jest wyłącznie dotyczy Koryntian, jest to, ma to wymiar tylko kulturowy i absolutnie nie pasuje do naszych czasów. Powiedzieli więcej. Obawiamy się, że twoja postawa będzie odstręczać tych, którzy tutaj zechcą przyjść. Będzie zgorszeniem. Myślę, że nie wiem, jak tam, co czujecie, czy już się buntujecie, czy mówicie, no ciekawa mowa. A ona mówi: bardzo mi się przykro zrobiło z tego powodu. Bo na przykład wśród braci starszych są bracia, którzy mają włosy po ramiona. I to nie jest zgorszeniem, nie idą go napominać, że on może być zgorszeniem. W szkółce niedzielnej jeden z braci uczy i ma kolczyki w kształcie dużych kół. Nie mówią mu, że może być zgorszeniem, bo nie jest zgorszeniem. Mężczyzna, kolczyki, duże koła, tak? Długie włosy, bracia w starciu. Fajnie brzmi to, nie? Wiecie, to nie jest zgorszeniem. Wiecie, to jest mowa już wśród pogan. To są poganie. Ich takie rzeczy oczywiście nie gorszą, zachęcają. I taki jest dzisiaj czas, wiecie, człowiek się stał na tyle, powiem, bezczelny wobec Boga, że za nic ma Boże przykazania, Boże słowo, za nic. I za nic ma jakby grzech. Grzech można, grzech trzeba zaakceptować, bo co innego zrobić? Bo co innego zrobić? Bo jak inaczej się zachować? Wiecie, jak człowiek nie rozumie, jeśli człowiek nie rozumie, nie bierze swojego krzyża, na którym właśnie grzech umiera. Pożądliwość nawet umiera. Na krzyżu. Jeśli ktoś nie bierze krzyża, nie może sobie poradzić z grzechem, który wewnątrz mieszka. Nie może sobie. On jest silniejszy. Paweł nie napisał wyraźnie, że czynię to, czego nie chcę, a to, co chcę, nie mogę czynić? Napisał. To jest prawda. Diabeł sprawił, że człowiek zaniechał krzyża, że Kościół zaniechał mowy o krzyżu i Kościół stanął bezradny wobec grzechu. Jest bezradny. Jeśli nie ma krzyża, człowiek jest bezradny wobec grzechu. Bo nie ma na niego rady poza tym. Nie widać rady na to. Nie widać, powiem, skutecznego sposobu na grzech. Jeśli się krzyż odsunęło, zarzuciło. Nie widać, nie ma, bo po prostu nie ma. I mówią, i jak to? No i co? No i jak to pogodzić? Jak zniszczyć tą moc grzechu? No, nie da rady zniszczyć. I wtedy trzeba szukać tych dróg. Odrzuciło się to, co na początku Jezus Chrystus powiedział wszystkim uczniom swoim, którzy chcieli za Nim, tak? Bo krzyż kładzie, powiem, nie tylko odsuwa, ale on niszczy grzech. On nawet naturę grzeszną niszczy. Krzyż przywodzi do śmierci starego, grzesznego Adama. I wtedy jest możliwe żyć czystym życiem. Jeśli się nie niesie krzyża, no wtedy trzeba coś zrobić. I to słowo mówi, każdy, kto popełnia grzech i zakon też przestępuje. Wiecie, nie tylko łamie prawo Boże, Nowego Testamentu, prawo świętego, czystego życia, ale również zakon przestępuje i łamie i starotestamentowy zakon. Kto popełnia grzech, przestępuje również zakon. Mówiąc o tym, Jan nie daje nam do zrozumienia absolutnie, że zakon przestał obowiązywać, tak? Że przykazania zakonu przestały obowiązywać. Że ten Boży zakon, Tora, przestał obowiązywać. Nie, on dalej go wspomina, że przez grzech przestępuje się również zakon. A wiecie, że on się objawił, Jezus się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Bracia i siostry, Jezus się objawił, aby zgładzić grzechy. Chwała Panu Bogu. Musimy rozumieć to słowo, zgładzić grzechy. Jezus się objawił, aby zgładzić grzechy. Wszędzie grzech był widoczny, prawda? Do tej pory wszędzie można było grzech znaleźć. Wszędzie można było grzech, powiem, odkryć. Wszędzie, w każdej rodzinie, w każdym domu, w każdego członka rodziny można było odkryć. Wszędzie grzech się panoszył, wszędzie się poniewierał. Nieraz skrywany, czy wstydliwy, czy jaki, ale wszędzie był. Jezus przyszedł, aby zgładzić grzech. Dzisiaj się nieraz mówi, że Jezus, tak jakby Jezus go miał tylko zneutralizować jego moc. Bo mówią, kiedy upadniesz, to się nie przejmuj, kiedy zgrzeszysz, już nie ma takiego, nie ma tragedii, bo krew Jezusa oczyszcza ciebie. Kiedy zgrzeszysz, nie ma tragedii, bo krew oczyszcza wszystkie grzechy. I w taki sposób niejako osłabiają jakby ten skutek, jad grzechu. I mówią, że to jest dzieło Jezusa Chrystusa. To nie jest dzieło Jezusa Chrystusa, osłabić grzech, osłabić moc grzechu. Jezus nie przyszedł osłabić mocy grzechu. Nie przyszedł, żeby spowodować, żeby grzech nie miał takiego wpływu na ciebie. Popełnisz go. Kiedyś, jak cudzołożyłeś, to kamienie cię czekały, tak? Ukamienowano cię. Teraz Jezus osłabił moc grzechu i kiedy cudzołożysz, możesz wyznać, pokutować. No kamienie nie polecą. Osłabił niejako skutek tego grzechu. Nie jest już taki straszny. To nie tak. Jest tu napisane, że on się objawił po to, żeby zgładzić grzechy. Pan, na pewno czytaliście nieraz, czy oglądaliście może historyczne filmy. I kiedy ktoś wysyłał, powiem, zabójcę, żeby zgładził kogoś, tak? Kiedy spiskowcy wysyłali zabójców, żeby zgładzili króla, to co oni mieli z nim zrobić? Na czym to miało polegać? Albo ktoś wysyłał do drugiego państwa jakiegoś tam szpiega, czy jakiegoś tam podstępnego, cicho skrytobójcę, który miał zgładzić polityka, władcę tamtego, to co on tam miał zrobić? Okulawić go? Oślepić go? Wystarczyłoby może. Nie, co to znaczyło zgładzić? Po prostu zabić. Nie ma. Wyeliminować. Nie ma. I tak musimy rozumieć, że Jezus przyszedł zgładzić grzechy. Zgładzić nie ma. Nie tylko tam osłabić, nie tylko wyłupić im oczy tym grzechom, ale je po prostu zgładzić. Grzechy oczywiście były naszym wrogiem, przekleństwem naszym. I grzechy nasze powodowały, że ciążył na nas wyrok śmierci, tak, i piekła. Jezus nie przyszedł przesunąć ciężar grzechu. Nie wiem, dołożył coś na drugą szalę, tu był grzech dalej ciężki, ale położył tu miłość swoją, dobroć swoją i grzech podskoczył do góry. Nie tak. Nie tak się wziął za grzech i nie tak rozprawił się z grzechem. Wyraźnie jest napisane, a wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. I w nim, jako tym, który zgładził wszystkie grzechy, nie ma i nie było grzechu. On był czysty, zachował czyste życie, ale też, powiem, droga, którą przetarł, jest, tam są zgładzone grzechy na tej drodze. On nie odsuwał tych grzechów, nie zakopywał na tej drodze życia. Na tej drodze, na swojej drodze życia. Na tym wzorze, na tej drodze, do której nas zaprasza, żebyśmy szli tą drogą, wiecie, Pan Jezus nie zakopywał tych grzechów tam pod ziemią. Ach, to takie niedobre grzechy, wstydliwe, zakopię je, nie będzie ich widać. Kiedyś pamiętam, mówiłem to często, bo to taki dobry przykład. Jak jeździliśmy jako dzieci jeszcze w podstawówce, kiedyś były PGR-y, miały kartofle, kopaliśmy. I szkoły pomagały kopać. I trzeba było, i szła cała ława, dostawał każdy tam swoją działkę i szedł. I byli tacy cwaniacy, którym się nie chciało zbierać wszystkich kartofli, bo trzeba było nieść 20 kroków do wozu czy na przyczepę. To nieraz było tak, że wziął, wygrzebał, to bardziej, wygrzebał dziurę, wysypał pół koszyka i zakrył to. Ziemią szybko, łętami zakrył i poszedł sobie dalej. No i nie było widać tych, ale jak brony poszły po takich zbieraniu, to biało było na polu. Jezus nie zakopywał grzechu, on zgładził na tej drodze grzechy. Chwała Panu Jezusowi. I dlatego ta droga jest święta i czysta i tam bezbożny nie pójdzie. To jest, nawet jakbyś tam zaczął kopać, czy doszukiwać się, czy tam gdzieś nie znajdziesz skażenia, nie znajdziesz, chwała Panu Bogu. Ani w dół, ani w górę, na tej wąskiej drodze nie znajdziesz skażenia, droga święta. On przyszedł, aby zgładzić grzechy. Jezus zgładził grzechy. I tak rozprawia się z grzechami chrześcijanin. Wiecie, idący za Jezusem. Moc Jezusa Chrystusa dokonuje tego, tej samej, powiem, zagłady grzechów. Dla nas, kiedy wkraczamy na tą drogę chrystusową, grzech jest zgładzony. Zgładzony to jest grzech. To już nie jest, że będziemy się tam z tymi wrogami, będą tam co róż, powiem, wstawać i atakować nas. Nie. Dlatego każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Tak można teraz powiedzieć. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy, bo ani w nim nie ma grzechu, a mało tego, on wszystkie grzechy zgładził, które, powiem, dotykały, czy chciały go dotknąć, które w jego, chciały zawładnąć, wtargnąć do jego życia. One zostały zgładzone. I moje, i twoje grzechy też zostały zgładzone. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto jest sprawiedliwy? Takie pytanie. I jeśli byśmy nie czytali tego, możemy usłyszeć odpowiedź. No, sprawiedliwy jest ten, kto ma Chrystusa, bo on jest sprawiedliwy. Naprawdę. Ja myślę, że znacie, to jest bardzo popularne. Moją sprawiedliwością jest sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Wielu dzisiaj to mówi, że nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona, ale Bóg patrzy na nas przez Jezusa Chrystusa i dlatego widzi nas czystymi i sprawiedliwymi. Czy tak wynika z tego słowa? Kochani, to jest fałszywa nauka. To jest oszustwo, żeby człowiek sobie mógł pozwolić na brudne szaty. To jest napisane tak. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. No tak Pan Jezus napisał. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest. Jak on. Wiecie, i to jest możliwe, i to jest wielka łaska. My już postępować sprawiedliwie możemy. Gdyby Pan Jezus przyjmował nas i ocenić chciał naszą sprawiedliwość na zasadzie naszego życiorysu, na zasadzie, żeby przeglądał nasze życie, to nikt by nie był sprawiedliwy i nie mógłby tej sprawiedliwości, powiem, nikomu zagwarantować, tak? Gdybyśmy przychodzili do Pana Jezusa i on mówi, dobrze, teraz pokaż mi swoje życie, sprawdzimy, kto ty jesteś. Tak jak policjant sprawdza nas i idzie do samochodu i wbija na komputer, co tam jeszcze, tak? Albo na przejściach granicznych nieraz, tak? Są, kiedy ktoś jest ścigany, kiedy za nim jest międzynarodowy list gończy wysłany, to wszystkie służby celne, służby, które mają możliwość zatrzymywania ludzi czy kontrolowania, mają w swoich rejestrach takiego człowieka. I często jest, czytamy, że wpadł na granicy, tak? Wpadł kiedyś jeszcze, jak była granica między nami, a Zachodem wielu ludzi wpadło. Dlatego, że pokazał paszport, wbili ten paszport, okazuje się, że go ściga ktoś. Gdyby tak Jezus do nas, to teraz pokaż mi swoje życie, prześwietlimy je. Nie jesteś sprawiedliwy, by musiał powiedzieć, prawda? Każdemu z nas. Nie jesteś sprawiedliwy, nie możesz być sprawiedliwy. Jej, twoje życie. To całe życie brudu. Ale kochani, wiecie, kiedy spotykamy się z Jezusem Chrystusem, kiedy się nawracamy, on naprawdę niweluje całą naszą przeszłość, chwała Bogu. Tak jest. On ją anuluje, całą naszą przeszłość. Już żaden komputer nie wykryje, że ty zgrzeszyłeś kiedyś tam, okłamałeś, ukradłeś, przeklinałeś, co tam jeszcze robiłeś. Żaden już komputer tego nie ma. Jest wszystko wyczyszczone. Ale teraz, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy jak on. Ludzie mówią, jak to jest możliwe, żebyśmy my byli sprawiedliwi, my mamy być święci, bo Bóg jest święty, jak on jest święty. Jak to? I zaraz staje im cała, powiem, taśma ich życia. No i jak to? No oczywiście, że nie. Ale to nie jest tak. Jezus zgładził nasze grzechy i naszą przeszłość odrzucił. A teraz daje nam moc do tego, abyśmy postępowali sprawiedliwie, tak? Daje nam moc, aby być cierpliwym. Daje nam moc, aby nie być porywczym. Żeby wyhamować z porywczością, żeby się zaprzeć samego siebie. Daje nam moc. I kto czyni, kto pełni oczynki sprawiedliwości, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, jak on jest sprawiedliwy. Chwała Panu Bogu, to nie jest trudne, to nie jest ponad siły, to nie jest, nie wiem, niebotyczne. Nie, to jest cudowna droga Boża, to jest cudowne wybawienie Boże, to jest naprawdę cudowna Boża łaska. Cudowna Boża łaska, bo tak nie mógł powiedzieć nawet Abraham, nawet Mojżesz czy Noe, nie mógł tak powiedzieć, a my możemy tak powiedzieć. Jezus Chrystus tego dokonał. Kochani, to jest tak mało, powiem już. Zostało nam już tak mało. Po prostu na co dzień postępować sprawiedliwie. Na co dzień zachować Boże przykazania. Na co dzień, w takich po prostu powszednich rzeczach. Korygować, nie jak świat, nie jak mi się chce, ale tak jak Bóg chce. I sprawiedliwy jesteś, jak On jest sprawiedliwy, Słowo Boże mówi. I dlatego Jan pisze tak jasno i wyraźnie. A kto popełnia grzech, jest z diabła. I wiecie, ja bym chciał, żeby, to jest moim takim, powiem, marzeniem, żeby Kościół dzisiaj to czytał. Żeby często to czytał. Żeby wiedział, jaki jest rozdział między ciemnością a światłością. Żeby wiedział, jaka jest różnica między dziećmi światłości a dziećmi ciemności. My jesteśmy synami światłości, tak? Chwała Bogu. Nie, to nic z synów ciemności. Wiecie, dzisiaj przychodzą synowie ciemności do kościołów i mówią, ja jestem synem światłości, bo mi ktoś naklejkę taką dał, bo się chrzciłem. Nie, syn światłości jest pełen światła. To jest syn światłości. Ale kto grzeszy, kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Zniweczyć dzieła diabelskie. To jest jeszcze raz jakby powtórzone to, a wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy. Diabeł od początku grzeszy. Jakie są dzieła diabła od początku? Grzeszyć. Grzech. I wprowadzać grzech. I nakłaniać do grzechu, tak? Jezus się po to objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Co to znaczy zniweczyć dzieła diabelskie? W pierwszej mierze, w pierwszej kolejności, w pierwszym odniesieniu. To znaczy zniweczyć grzech. I nie musi już być ani jednego dzieła diabelskiego w twoim życiu, bo każdy grzech jest jakimś dziełem diabelskim. Tak, jest niesamowicie, jest nierozłącznie połączony z grzechem, z diabłem. Każdy grzech, bracia i siostry. Powiem, każdy grzech, powiem, łączy nas z diabłem. Jeśli popełnisz jakikolwiek grzech, masz powiązanie z diabłem. I gdyby wtedy cię rzucić na komputer, okazałoby się, że twoje pochodzenie Bóg do diabła. Bo tak jest napisane tutaj. Kto popełnia grzech, jest z diabła. To jest rodowód. Duchowy rodowód. Duchowy rodowód od diabła to ten, kto popełnia grzech. A duchowy rodowód od Boga to ten, kto co? Czyni sprawiedliwość. Chwała Bogu. Duchowy rodowód. Rozumiemy to? Jeśli ten, kto popełnia grzech, zostanie na ten Boży skaner wrzucony, to okaże się, że rodowód jego jest od diabła. Ale jeśli ktoś popełnia sprawiedliwość, pełni sprawiedliwość i na skan ten przyjdzie duchowy, to jego rodowód to Bóg. Chrystus. Sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Macie takie przeświadczenie i taki, powiem, stan ducha, że kiedy kusi was grzech i wszystko w was mówi, że fajne to jest, powinno to być, powinienem to zrobić. Czy jest wtedy taki głos? I nie może grzeszyć. Przychodzi taki głos wtedy, nie możesz grzeszyć. To nie do ciebie. To już nie twoje życie. Przychodzi. Powinien przychodzić. Wiecie, jeśli będziemy chodzić według ducha, jeśli będziemy chodzić blisko Pana, to gdy nadchodzi diabeł ze swoimi pokusami, gdy nadchodzi świat ze swoimi pokusami i gdy atakują nas, wiecie, jeśli człowiek nie ma tego głosu Bożego, wiecie, tego głosu ducha, ale ty nie możesz, chcesz, ale to dobre, wszyscy to robią, wszyscy to mają, dlaczego? Ale mówi ci coś w sercu, ty tego nie możesz, to nie jest dla ciebie. Wiecie, jeśli tego człowiek nie ma, wtedy ulega temu grzechowi. Ale czego tego nie ma? Bo daleko jest od Boga. Bo nie ma Ducha Bożego w sobie. Wiecie, bo jeśli jest Duch Boży w sercu, on mówi, ty tego nie możesz zrobić. Jest w świecie nie tylko równowaga już na te pokusy, na ten napór diabła, na ten napór grzechu. Jest nie tylko równowaga Ducha Świętego, tego głosu Bożej siły, nie możesz, ale jest zwycięstwo, bo większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie. Diabeł namawia, diabeł przekonuje, diabeł robi dobre miny. Wiecie, diabeł zachęca, oszukuje, czaruje, zrób, nie bój się, można tak żyć. Jest silny. Ale jeśli jest Duch Święty, on jest większy od niego. I on ci powie, nie możesz. I to nie możesz będzie większe niż jego 100 argumentów. I nie możesz. I odwracasz się. I nie popełniasz grzechu. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim. Chwała Panu Bogu. Posiew Boży jest w nas. Dbajmy o ten Boży posiew, bracia i siostry. Kiedy on będzie, ten posiew Boży? Kiedy będziemy w społeczności z Panem, kiedy Biblia nie będzie dla nas jakimś takim sakrum tylko, ale będzie chlebem powszednim, kiedy modlitwa nie będzie dla nas takim czymś tam sporadycznym, ale będzie naszym życiem, będzie posiew Boży, pełni Bożego Słowa, napełniajmy się Słowem Bożym, pełni Bożego Słowa. I ten posiew Boży sprawia, że możesz powiedzieć nie światu. Mało tego, możesz się brzydzić tego, co przychodzi. Tego, co przychodzi jako piękne. Tego, co przychodzi ubrane w piękne szaty. Możesz się brzydzić tego. A kiedy upadniesz? I wiecie, wtedy, kiedy upadniesz, wiecie, to jako parzony wyskakujesz z tego. Nie czekasz, kiedy się wyda. Może się nie wyda. Może się jeszcze raz uda. Nie, nie, niepotrzebny ci nikt, nawet kto by do ciebie przyszedł. Jak oparzony wyskakujesz z tego. Uciekasz od tego, płaczesz, pokutujesz, wołasz, krzyczysz, ratuj mnie Boże i Bóg ratuje, chwała Panu Bogu. Niech Bóg będzie uwielbiony za tą wspaniałą drogę. Amen.